przed tą przełomową w jej życiu spowiedzią stoczyła duchową walkę. Szatan wmawia we mnie, zanotowała w dzienniczku, że jeżeli przełożeni powiedzieli, że to życie moje wewnętrzne jest złudzeniem, po co jeszcze pytać i męczyć spowiednika? Przecież ci powiedziała matka X, że z takimi duszami nędznymi to Pan Jezus w ten sposób nie obcuje. To samo ci odpowie i ten spowiednik. Po co masz o tym mówić? Przecież to nie grzechy. A matka X przecież ci wyraźnie powiedziała, że to całe obcowanie z Panem Jezusem jest marzycielstwem, czystą histerią. I po cóż masz mówić o tym spowiednikowi temu? Lepiej zrobisz, jeżeli to wszystko odrzucisz jako złudzenie. Patrz, tyle cię upokorzeń już spotkało i wiele cię jeszcze czeka. A i siostry wiedzą o tym, że jesteś histeryczka. Udręczona tymi natrętnymi myślami wzywała na pomoc Jezusa. A gdy skończyła się konferencja i kapłan zasiadł w konfesjonale, bez namysłu zerwała się z klęcznika i rozpoczęła swą spowiedź, w której została utwierdzona w swoim życiu duchowym i misji. Ojciec Elter zapewnił ją, że jest na dobrej drodze, a jej obcowanie z Jezusem nie jest ani histerią, ani złudzeniem, ani marzycielstwem. Zalecił wierność tym łaskom, nie pozwolił się od nich usuwać, lecz prosić Boga o kierownika duchowego, który by pomógł w rozeznawaniu i pełnieniu jego zamiarów. Po tej spowiedzi wielka radość zalała jej duszę. Otrzymała to, czego od dawna pragnęła. Kapłan w imieniu Kościoła autorytatywnie orzekł, że jest na dobrej drodze, że jej objawienia pochodzą od Boga i On sam powierza jej wielką misję. Tę radość wzmagało mistyczne odczucie w duszy obecności trzech osób boskich. I tak wielki spokój, że bardzo się dziwiła, jak mogła wcześniej tyle się niepokoić. Po tych rekolekcjach pełna wdzięczności i duchowej radości wróciła do Warszawy, by na trzeciej probacji pod kierunkiem matki Małgorzaty Gimbut wraz z dwiema siostrami przygotować się do złożenia ślubów wieczystych. Ten trwający 5 miesięcy okres wypełniony był przede wszystkim modlitwą, intensywną pracą nad sobą, konferencjami mistrzyni i nieabsorbującymi duchowo pracami. Siostra Faustyna miała obowiązek w klasztornej westiarni, pomagając siostrze Zuzannie Tokarskiej. Reperując odzież, budowała się wielkim umartwieniem i ubogim życiem wielu sióstr. A usługując niektórym siostrom starszym i chorym, czasem doświadczała też ludzkiej moralnej ułomności. Dziś sprzątałam pokój jednej z sióstr. Zanotowała w dzienniczku jeden z takich epizodów. Pomimo, że się starałam go sprzątnąć z największym staraniem, jednak osoba ta przez cały ten czas sprzątania chodziła za mną i mówiła: tu proszek, tam plamka na podłodze. Na każde jej skinienie poprawiałam, choć 10 razy to samo, byle ją zadowolić. Nie praca męczy, ale te nieumiarkowane gadania i wymagania. Nie wystarczyło jej moje całodzienne męczeństwo, ale poszła do mistrzyni na skargę. Proszę matki, co to za siostra niedokładna, nie umie się pospieszyć. Na drugi dzień poszłam tę samą robotę robić bez słowa tłumaczenia. Kiedy mnie wzięła w swoje obroty, to pomyślałam sobie: Jezu, można być cichą męczennicą. Nie od pracy sił ubywa, ale od tego męczeństwa. Wszystko jednak przeżywała w duchu wiary, a te cierpienia i trudności składała jako wiązankę dla Jezusa na dzień wieczystych zaślubin. Nic dla niej nie było zbyt trudne, kiedy myślała o dowodach miłości wobec swojego oblubieńca. Pod koniec kwietnia 1933 roku przyjechała do Krakowa, by odprawić 8-dniowe rekolekcje i złożyć wieczystą profesję. Jej serce przepełnione było wielką radością i wdzięcznością za łaskę powołania. Bóg dał jej poznać ogrom swej miłości, która jest odwieczna, wielka, czysta i bezinteresowna. A jej miłość zrodziła się w czasie z poznania. Kiedy wspomnę sobie, wyznała, że za parę dni mam stać się jedno z Panem przez ślub wieczysty, radość zalewa moją duszę tak niepojęta, że nie umiem tego wcale opisać. 1 maja 1933 roku ceremonią ślubów wieczystych, które są najważniejszym wydarzeniem dla każdej siostry i świętem dla całej rodziny zakonnej, przewodniczył biskup Stanisław Rospont. Leżąc krzyżem na posadzce kaplicy, nakryte czarnym kirem przy biciu żałobnych dzwonów, umierały dla świata, by żyć tylko dla Boga i Jego Królestwa w duszach ludzkich na ziemi. Każda zanosiła osobiste prośby, wierząc, że w takim momencie Jezus niczego nie odmawia swym oblubienicom. Siostra Faustyna polecała Jezusowi cały Kościół Święty, swoje zgromadzenie, rodzinę, wszystkich grzeszników konających i dusze w czyściu cierpiące. Dziękowała za niepojętą godność oblubienicy Syna Bożego i za królewskie herby, miecz, krzyż i cierniową koronę, które od tego dnia miały ją zdobić. Matkę Bożą prosiła o szczególniejszą opiekę, przypominając jej nowy tytuł do miłowania. Matko Boga, Maryjo Najświętsza, Matko moja, mówiła do niej, Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś Matką moją, a to dlatego, że Syn Twój ukochany jest oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twymi. Ze względu na Syna musisz mnie kochać. Maryjo, Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu. Z rąk księdza biskupa przyjęła świecę na znak niebieskiego oświecenia i rozpalonej miłości oraz obrączkę z wygrawerowanym imieniem Jezus. Zaślubiam Cię Jezusowi Chrystusowi, Synowi Ojca Najwyższego, mówił biskup Rospont, podając jej obrączkę. Od tej chwili jej obcowanie z Bogiem było tak ścisłe, jakiego nigdy przedtem nie miała. Czuła, że kocha Boga i że jest kochana. Dusza jej, skosztowawszy Boga, nie umiałaby żyć bez Niego.